Zuzanna zaakceptowała Łódź jako miejsce, gdzie mieszka i żyje, ale mijające lata tylko ją utwierdzały w niechęci, tym większej, im bardziej miasto pasjonowało Mikołaja. Ten rozdźwięk uzupełniony został niejakim przeciwieństwem natur i charakterów obojga. Mikołaj był blisko życia, nie znosił zastoju, a przy tym nastawienie miał praktyczne. Wprawdzie z powodu wiecznego pośpiechu nie wyrabiał się ze wszystkim, ale właśnie do jego zadań należało ogarnianie przyziemnych aspektów wspólnego życia. Zuzanna, miłośniczka literatury i marzycielka, z życiową prozą najchętniej nie miałaby nic do czynienia. Rzuciła ostatnie spojrzenie za maszerującym dziarską mężem i poszła do pokoju dziennego. Zajmowali od lat spore mieszkanie na drugim piętrze oficerskiej kamienicy przy Narutowicza, niedaleko parku. Gdy synowie, którym poświęcili mnóstwo troski i starań, usamodzielnili się, miejsca na ich dwójkę zostało aż nadto. W rogu pokoju, gustownie, nieomal minimalistycznie urządzonego, bez natłoku przedmiotów domagających się krzykliwie uwagi swoją formą czy pochodzeniem, stał sekretarzyk, na którym piętrzył się stos glasówek. Zuzanna od lat uczyła, ciągle w tej samej szkole, dokładnie rzecz biorąc w tym samym budynku, na własnej skórze, doświadczając wszelkich oświatowych reform wprowadzanych pod hasłem przystosowania systemu kształcenia młodzieży do nowoczesnego świata, kończyły się zawsze zamieszaniem i rozrostem papierologii do absurdalnych rozmiarów, nie powodując bynajmniej specjalnego podwyższenia poziomu. Tak więc aktualnie było to gimnazjum. Choć już w powietrzu wisiało kolejne przeobrażenie i powrót do ośmioklasowej podstawówki, nie martwiła się zbytnio oszałamiającą perspektywą wymyśloną przy ministerialnych biurkach. W ciągu roku i tak miała przejść na emeryturę. Jednak nie zostawiała za sobą spalonej ziemi. Z latami dorobiła się u coraz gorszych, coraz bardziej rozkapryszonych i rozkojarzonych roczników uzasadnionej opinii nauczyciela surowego, lecz sprawiedliwego. Zawsze była gotowa poświęcić prywatny czas, by wesprzeć tych, którzy, bo przecież powody bywały różne, także i te najcięższego kalibru, nie dawali rady nadążyć za programem i zawsze dawała drugą szansę. Dlatego jedna z ostatnich, może i ostatnie w tym roku szkolnym klasówki, nie powinny i nie mogły czekać. Zabrała się za sprawdzanie. Skupienie na tej czynności sprawiało, że czas płynął szybko. Około pierwszej zdołała sobie uświadomić, że trzeba coś zjeść. Potem wróciła do pracy. Jednak po mniej więcej 2 godzinach coś zmieniło się w powietrzu. Najwyraźniej szło na deszcz, bo rozbolała ją głowa. W pokoju zrobiło się jakoś ciemniej. Zniknęły bez śladu złote stopy słońca kroczące o tej porze roku po parkiecie od ściany do ściany. Zapaliła lampkę. Jeszcze tylko te 10 marnych dowodów uczniowskiej niewiedzy. Powiedziała sobie i będzie skończone. Przezwyciężając narastającą migrenę, dobrnęła do ostatniej pracy. Koniec. Ostrożnie wstała i poszła do kuchni. Za nią, drobiąc uciesznie, potruchtał kot, który łaskawie raczył się w końcu obudzić. Okazały pers został przez Mikołaja przekornie nazwany Szajblerem. Imię dostał po łódzkim fabrykancie, bowiem dumnie prezentował nieomal identyczne bokobrody. Truchtanie w jego przypadku było określeniem umownym. Gabaryty, wiek i wrodzone dostojeństwo nie pozwalały Szajblerowi na jakieś specjalne wyczyny w tym względzie. Dostali go na rocznicę ślubu od synów dawno temu. Nigdy nie przejawiał nadmiernego temperamentu. A wyszedłszy z wieku młodzieńczego, Zajmował się głównie spaniem oraz ściąganiem do swojego imponującego rozmiarami koszyka wszelkich drobnych przedmiotów pozostawionych bez opieki. Byle czynność ta nie wymagała specjalnej ekwilibrystyki. A przy tym miał siódmy zmysł, pozwalający bez pudła rozpoznać zamiary domowników, gdy ich celem była lodówka skrywająca to, co koty lubią najbardziej. Tyle, że coraz rzadziej mu się chciało chcieć